Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest 10 lipca, minęła godzina 18. Mam na imię Anna Rębalska i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Nadchodzące wybory to wybór między Chrystusem i Antychrystem, tak twierdzi ksiądz Ireneusz Skubiś. Katolicki kapłan na portalu niezależna.pl napisał: głosowanie, które się zbliża, nie jest głosowaniem tylko na nazwiska. Jest to opowiedzenie się za Chrystusem albo za Antychrystem. To jest spór cywilizacyjny. Zaznaczam, że nie nazywam nikogo antychrystem, ale uważam, że wybory mają charakter sporu cywilizacyjnego, który jest sporem dotyczącym opowiedzenia się za wartościami, które głosi opcja chrześcijańska lub za wartościami, które głosi opcja ateistyczna, czyli antychrześcijańska. O tej sprawie już więcej w dogrywce Idź Pod Prąd. Resort Zdrowia poinformował dziś o 11 zgonach osób zakażonych koronawirusem. W środę poinformowano o śmierci 15 osób, a wczoraj o 9. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi już 1562 osoby. Dziś podano informację o 265 nowych zakażeniach. W środę wykryto 277 zakażeń, a wczoraj 262. 19 osób, w tym 12 dzieci, zaraziło się koronawirusem podczas nabożeństw odprawianych przez chorego na COVID-19 księdza w miejscowości Konina w województwie małopolskim. Wirusa wykryto w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie w województwie lubuskim. Zakażonych jest 9 podopiecznych i 20 osób z personelu. Ośrodek został zamknięty. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 558 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych wczoraj zmarło 968 osób. W sumie zanotowano tam prawie 136 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. W Brazylii w ciągu ostatniej doby zmarło prawie 1200 osób. W sumie zanotowano prawie 70 tysięcy zgonów. W Meksyku zmarło w ciągu ostatniej doby około 1000 zakażonych osób. Liczba ofiar COVID-19 przekroczyła 33,5 tysiąca. W Boliwii zakażenie potwierdzono u tymczasowej prezydent kraju Janine Anis. Oficer WSI oskarżony o pranie ponad 300 milionów. Ruszył proces Piotra P., byłego oficera WSI, który jest oskarżony o wypranie 358 milionów złotych pochodzących z działalności SKOK Wołomin. Według prokuratury Piotr P. kierował grupą przestępczą, która wyłudzała wielomilionowe pożyczki od spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Były oficer WSI zasiadał we władzach SKOK Wołomin. W akcie oskarżenia wymieniono ponad 900 przestępstw, jakie miał popełnić. W innym procesie jest oskarżony o zlecenie pobicia wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego. SKOK Wołomin ogłosił upadłość w 2015 roku. Prokuratura szacuje, że całkowita szkoda z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów wynosi ponad 2,5 miliarda złotych. Watykan prowadzi dochodzenie w sprawie kolejnego polskiego biskupa. Jak donosi Gazeta Wyborcza, Watykan zlecił dochodzenie w sprawie zaniedbań, których miał się dopuścić biskup Tadeusz Rakoczy. Emerytowany już biskup w czasie swojego urzędowania miał ukrywać sprawy pedofilii księdza w diecezji bielsko-żywieckiej. Według źródeł gazety biskup Rakoczy dwa razy spotykał się z byłym ministrantem, który twierdził, że był molestowany w dzieciństwie przez księdza podległego diecezji bielsko-żywieckiej. Poinformował o swojej sprawie także pisemnie, jednak biskup nic nie zrobił ze sprawą. Z tego powodu ksiądz pedofil skrzywdził jeszcze jednego chłopca. Dopiero następca Rakoczego, biskup Roman Pindel, rozpoczął postępowanie w sprawie księdza pedofila. Jak pisze Wyborcza, wkrótce mogą się zacząć kolejne dochodzenia, bo do Watykanu napływają już zgłoszenia o innych biskupach chroniących księży pedofilów. Ujgurzy pozywają Chiny. Prawnicy reprezentujący dwie organizacje zrzeszające aktywistów ujgurskich złożyli skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego, w której zarzucili członkom komunistycznego rządu chińskiego przyczynianie się do ludobójstwa i innych zbrodni dokonanych przeciwko Ujgurom. W skardze wymieniono 30 urzędników, w tym prezydenta komunistycznych Chin Xi Jinpinga. Narzuca się im m.in. deportację Ujgurów z Kambodży i Tadżykistanu do komunistycznych Chin w ramach krajowej kampanii eksterminacji kultury. Telekom Italia wyklucza komunistyczną firmę z budowy 5G. Jak informuje włoski dziennik La Repubblica i agencja Reutera, włoska firma telekomunikacyjna Telecom Italia wykluczyła chiński Huawei z przetargu na sprzęt 5G dla sieci, którą ma budować we Włoszech i Brazylii. Do przetargu zaproszono firmy z Europy i USA, Nokię, Cisco, Mavenir i należącą do Microsoftu Affirmed Networks. La Repubblica podaje też, że włoski rząd rozważa całkowite wykluczenie Huawei z budowy nowoczesnej sieci komunikacyjnej 5G we Włoszech. Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko w serwisie informacyjnym. I teraz zapraszam na Idź Pod Prąd, dogrywka.
Jesteś za Chrystusem czy za Antychrystem? Pyta ksiądz Ireneusz Skubiś. O tym w dzisiejszym programie Idź Pod Prąd, dogrywka. Nazywam się Kornelia Chojecka, a ze mną w studio Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
W drugiej części programu połączymy się z Jakubem Pankowiakiem, bohaterem filmu Zabawa wchowanego, który skomentuje szokujący artykuł w Gazecie Wyborczej autorstwa Jonasza z 4 lipca, który mówi, że biskup Janiak również sam molestował kleryków. O tym już za kilkanaście minut Idź Pod Prąd, ale na początek przyjrzymy się wypowiedzi księdza Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego tygodnika katolickiego Niedziela i założyciela ruchu Europa Christi, który na portalu niezależna.pl napisał tekst, w którym czytamy: Chrystus czy Antychryst? Głosowanie, które się zbliża, nie jest głosowaniem tylko na nazwiska. Jest to opowiedzenie się za Chrystusem albo za Antychrystem. To jest spór cywilizacyjny i dlatego zabieram w tej sprawie głos. We wcześniejszej rozmowie z portalem wpolityce.pl ksiądz Skubiś twierdził, że front przeciwko Dudzie wpisuje się w walkę z chrześcijaństwem. Czy zgadzasz się w tym momencie z księdzem Ireneuszem Skubisiem, że w niedzielę 12 lipca Polacy opowiedzą się albo za Chrystusem, albo za Antychrystem?
Obawiam się czegoś dużo gorszego, że niezależnie na kogo zagłosujemy, to będzie to głos antycywilizacyjny. To mówiliśmy już wielokrotnie, że po pierwsze prezydent Andrzej Duda bardzo ładnie mówi. No, powiedzmy ładnie mówi, ale bardzo niewiele zrobił. Oczywiście może się zmienić, na to liczymy, o to się modlimy i mówiłem o tym w pierwszym naszym programie dzisiejszym o 13, że modlę się o nawrócenie i zmianę prezydenta Dudy. Oczywiście Trzaskowski też się może nawrócić, ale musiałby wywrócić całe swoje polityczne otoczenie. Ksiądz Skubiś jest zapewne poczciwym człowiekiem, nie znam go, ale moim zdaniem jest niezorientowany. Bo ksiądz Skubiś mówi o katolicyzmie jako o Kościele Chrystusa. Bo rozumiem, że oczywiście to, że Trzaskowski reprezentuje siły globalistyczne, to jest oczywiste, ale Trzaskowski też reprezentuje te siły, które dogadają się z papieżem Franciszkiem, które dogadają się z księdzem Sową, które dogadają się z księdzem biskupem, czy już może on jest tam arcy, a na pewno kardynałem Dziwiszem, bo przecież się dogadywali, jak Platforma rządziła. To jest to skrzydło i moim zdaniem to skrzydło jest tak samo antychrystyczne, jak cała ta ateistyczna formacja, która również wspiera Trzaskowskiego.
Czy w ogóle jest sens używania takich pojęć Chrystus, Antychryst, jeśli mówimy o wyborach prezydenckich w Polsce?
No to już tam zostawiamy księdzu Skubisiowi. Ja powiedziałem o 13, że cieszę się, że taka retoryka Chrystus, Antychrystus, do tej pory obecna praktycznie w telewizji Idź Pod Prąd, to my mówiliśmy o apokalipsie, wskazywaliśmy na Biblię, tak, tu jest coś o końcu świata, jest o Antychryście, jest o czasach ostatecznych, jest o konflikcie między chrześcijanami a władzą, która będzie szła w kierunku antychrystycznym, zarówno władzą religijną, jak i władzą państwową. Jest o rządzie światowym, o właśnie, widzicie, przez nas przygotowaną zarówno broszurę, jak i animację filmową, może na koniec poprosimy.
Apokalipsa to nie fikcja, również w formie ulotki.
Animację, także cieszę się, że ksiądz Skubiś do tego nawiązuje, ale wydaje się on nie mieć żadnej świadomości, że Watykan w osobie papieża Franciszka dzisiaj służy komunistycznym, antychrystycznym celom wprost, na sztywno i na bezczela. Bo nawet o wolnym Hongkongu, czy w ogóle o sprawie Hongkongu, choć miał w tekście przemówienia, miał się tam modlić za Hongkong, to sam wyciął to. To jest komunista z piekła rodem. I popieranie kościoła Franciszka jest popieraniem antychrysta. No tego wydaje się ksiądz Skubiś albo nie dostrzega, albo nie chce Polakom o tym powiedzieć. Ale mówili nasi goście o tych wpływach antychrysta, o wpływach komunistów, czyli właśnie tego najbardziej zacietrzewionego ateistycznie stronnictwa w polityce światowej. Ono zdobyło Watykan.
W tym momencie pokażmy...
A Duda popiera Watykan.
Zaraz przejdziemy do dyskusji, gdzie w takim razie przebiega ta linia frontu, jeśli chodzi o walkę cywilizacji. Teraz pokażmy fragment wypowiedzi hongkońskiego przedsiębiorcy Elmera Yuena, który pokazuje związki między komunistycznymi Chinami a Watykanem. I wracamy za kilka minut.
Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a Komunistyczną Partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne. Tajna umowa. Dlaczego tajna? Bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić. Inaczej katolicy będą na niego wściekli. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Okej, może to zbyt delikatna sprawa. Nie, nie, my o tej sprawie mówimy, bo nasza telewizja jest prowadzona przez ewangelicznych chrześcijan. Nie jesteśmy katolikami. Ale ja nie jestem przeciwko katolikom, zupełnie nie jestem przeciw. Ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli? Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Rozumiecie? Jak pan uważa, dlaczego Watykan współpracuje z komunistycznymi Chinami? Dlaczego papież Franciszek z nimi współpracuje? Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Watykan ma tylu ze starej gwardii. Tym osobom zapłacono 2 miliardy w łapówkach rocznie w dolarach amerykańskich. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą Poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Bannona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin. I nigdy, nawet jednym słowem, nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne. Ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, możecie to sprawdzić, nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, jest opłacany przez komunistyczną partię Chin. Spójrzcie na CNN, BBC, Bloomberg, New York Times, Washington Post. Ani słowa, nie ma tam żadnego solidaryzowania się. Nie to, co wy.
Mocne słowa Elmera Yuena. Wracając jeszcze do księdza Ireneusza Skubisia, on mówi o wirusie bolszewizmu, czyli wydaje się, że on jako ksiądz katolicki jest antykomunistą. Mówi o tym, że za czasów komunistycznych wszyscy wiedzieliśmy, gdzie jest wróg i że ten wróg kłamie i że ośrodek wroga jest na Kremlu. Znaliśmy też z nazwiska przedstawicieli kremlowskiej władzy. Teraz ten wróg jest ukryty. Co byś dzisiaj chciał przekazać do księdza Skubisia, któremu, jak widać, zależy na walce ze złem, chce bronić...
Walce z komunizmem i to cenię.
Chce bronić cywilizacji chrześcijańskiej. Gdzie przebiega ten front walki?
Tak, bardzo trafne podsumowanie, że za czasów tego siermiężnego moskiewskiego komunizmu wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie przebiega granica między dobrem a złem, komunizmem, antykomunizmem. Ale ten czas skończył się praktycznie z rozwaleniem żelaznej kurtyny i z ogłoszeniem, że komunizm upadł. Jak ksiądz Skubiś zapewne się ze mną zgodzi, komunizm wcale nie upadł, tylko się przepoczwarzył. Teraz jest bardziej głęboko, można powiedzieć, schowany, rozprzestrzenił się, czyli zakaził praktycznie całą cywilizację zachodnią, wszystkie instytucje i dzisiaj dużo trudniej jest go namierzyć. Ale jednak jest to możliwe. Czyli dzisiaj, jeśli byśmy mówili o tym konflikcie cywilizacja chrześcijańska, Chrystus, cywilizacja antychrześcijańska, antychryst, to pokazalibyśmy następujących przeciwników. Komunistyczne Chiny, to oczywiste. Unia Europejska, zaczątek rządu światowego, to oczywiste. I oczywiście, tak jak powiedział nasz gość, Watykan, który został przejęty przez komunistów. To są dzisiaj ogniska wpływów antychrystycznych. Czyli Unia Europejska, komunistyczne Chiny i przejęty przez komuchów Watykan. O tym ksiądz Skubiś nic nie mówi. Przeanalizujmy kandydatów. Oczywiście Trzaskowski to nie ma co analizować. To jest ta strona antychrystyczna.
Ksiądz Skubiś mówi o karcie LGBT.
I tu się zgadzamy. Ale czy Duda w jakiś sposób pokazał przynajmniej, że jest przeciwko tym ośrodkom komunistycznej, antychrystycznej władzy? Chiny po Komorowskim podniósł partnerstwo strategiczne na wyższy poziom wszechstronnego.
Ale ktoś może...
Partnerstwa strategicznego. Pojechał 2 tygodnie temu do Stanów Zjednoczonych, a w tym samym czasie pod rządami PiSu przetarg na kolej bałtycką wygrywa komunistyczna firma. No to są słowa, a to są czyny. Pokazuje jedno i drugie.
Ktoś może powiedzieć, że Andrzej Duda przynajmniej broni wartości rodzinnych, broni życia nienarodzonych dzieci. Dlatego jest...
To są słuszne.
Można powiedzieć obrońcą tych wartości.
To są słuszne deklaracje, ale prezydent nie zajmuje się krucjatą duchową, tylko rządzeniem państwem. Dlatego powinien wypowiadać się i realizować interesy geopolityczne związane z cywilizacją wolności na arenie politycznej, a nie wypowiedzi w tematach duchowych, że on tam za czymś jest. Ja chcę zobaczyć jego praktyczne działanie na kierunku chińskim, zero konsekwencji. Na kierunku Unii Europejskiej, no tu można coś dobrego znaleźć. Zdaje się, że kiedyś powiedział, on tak jak mówi trochę bardziej od siebie, a nie co mu te sztaby pokażą, to mówi mądrzej. Na przykład powiedział, że jest za dobrowolnym szczepieniem, nie? No to bardzo mądra wypowiedź, zgadzająca się z naszym podejściem i ogólnie z cywilizacją wolności, że to rodzice decydują jak i kiedy szczepić swoje dzieci, a nie, że taka bomba szczepionkowa idzie w pierwszych dniach życia już w szpitalu każdemu noworodkowi. Często są to niesprawdzone, przeróżne produkty i tak dalej, i tak dalej. No ale w to nie będę wchodził, on próbował się później wycofać. On też powiedział o Unii Europejskiej parę fajnych rzeczy. O, zdaje się, a to mamy o szczepieniach, a powiedział też o Unii Europejskiej. Później tak próbowano zatrzeć tę jego wypowiedź.
Jeśli chodzi o Unię Europejską, to na pewno Rafał Trzaskowski opowiada się za...
To jest komunista totalny, globalista, to wiadomo. Także coś powiedział i tu plus, mówię, Chiny minus, Unia Europejska plus, bo się trochę postawił i powiedział coś prawdziwego Unii Europejskiej, że to jest jakiś sztuczny konglomerat, jakoś tak, coś takiego powiedział, to było mi się gdzieś tak w zeszłym roku, tak szacuję tę jego wypowiedź, no i Watykan. Co dobrego o Watykanie? W sensie, gdzie się sprzeciwił Watykanowi i papieżowi Franciszkowi? No, kiedy ten komunista przyjechał do Polski parę lat temu, no to i Duda, i Dudowa witali go w podskokach. W podskokach
Duda,
czy na kolana.
Często
no.
bywa na Jasnej Górze, jak również Jarosław Kaczyński, także widać, że ten obóz tak zwanej prawicy jest mocno związany z Kościołem katolickim.
Także bardzo słabiutki plusik, tylko na kierunku Unii Europejskiej, ale na kierunku najważniejszego zwodzenia, czyli na kierunku właśnie papieża Franciszka i Watykanu, to tutaj ci dwaj kandydaci są dla mnie, że tak powiem, na równym poziomie. Chcę wam pokazać dwie wypowiedzi tych no, antychrystycznych sił, czyli papieża Franciszka i Angeli Merkel przeciwko Polsce i przeciwko państwom narodowym. Proszę najpierw papieża Franciszka. Zobaczcie. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. To jest lipiec 2017. 3 lata temu papież Franciszek raczył taki wyziew diabła opublikować w sposób oficjalny. Likwidacja państw narodowych stworzonych przez Boga. Sprawdźcie sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Kto stworzył narody, kto dał im granice, to jest właśnie państwo, i kto dał im czas na nawrócenie. Wszystko to zrobił Bóg. Papież komunistów, papież antychrysta chce likwidacji państw narodowych na początek na terenie Unii Europejskiej, bo to jest taki inkubator rządu światowego. Chce stworzenia niemieckiej Rzeszy zwanej Unią Europejską. Zobaczcie, że w te pędy leci pani Angela Merkel i mówi: dziś państwa narodowe muszą, czy raczej powinny, no to komu, której części wypowiedzi tej kanclerzycy czy uwierzycie? Tej pierwszej szczerej, czy tej drugiej pudrowanej?
Widać, że najpierw był papież Franciszek, 1,5 roku tak. Później Angela Merkel.
Zobaczcie, dziś państwa narodowe muszą być gotowe do przekazania tu Unii Europejskiej, czyli Rzeszy Niemieckiej, swojej suwerenności. I teraz pytanie. To, że Trzaskowski to zrealizuje w podskokach i jeszcze będzie się cieszył i mówił, że to dobre, zrealizuje zarówno te internacjonalistyczne, komunistyczne, antychrystyczne cele Franciszka, to jest oczywiste. To, że czapkę będzie miał przed Merkel, to też jest oczywiste.
Ireneusz...
A teraz pytanie, pozwól, że jeszcze je zadam. Jak myślicie, czy Duda postawi się Watykanowi i Merkel? Ja odpowiadam, wątpię. Musiałaby się dokonać w nim całkowita duchowa przemiana, nawrócenie, żeby z jednej strony zobaczył, jak wygląda rzeczywistość, a z drugiej strony miał odwagę się przeciwstawić tym naprawdę potężnym naciskom, bo tu jego życie wtedy będzie stawką. Lech Kaczyński zapłacił życiem za przeciwstawienie się globalistycznemu układowi.
Dzisiaj Widź Pod Prąd na żywo mówiłeś, że będę modlił się o prezydenta, który osobiście zawoła do Jezusa Chrystusa pozbawienie, ale w tym momencie stoimy przed wyborem Duda Trzaskowski w niedzielę, druga tura wyborów prezydenckich. Ksiądz Ireneusz Skubiś mówi, że jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to można powiedzieć, jest to koniec cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce. Czy zgadzasz się? Rzeczywiście będzie to koniec, jeśli Trzaskowski wygra?
Na pewno byłby to bardzo zły sygnał dla kondycji duchowej i moralnej Polaków. To by oznaczało już upadek większości zaangażowanej, czyli większości głosującej, tak powiedzmy, nie? Upadek duchowy i moralny. Zaraz można zapytać, czy zwycięstwo Dudy to jest sukces? Nie. To jest oczekiwanie. Czyli to jest taki wybór, powiedzmy, nie wiemy, co będzie. Czy wybieramy Trzaskowskiego, wiemy, co będzie, że to jest upadek naszej cywilizacji. Wybieramy Dudę, nie wiemy, co będzie, ale że tak powiem, wskazania, że będzie lepiej, są bardzo, bardzo nieznaczne. Dlatego przez długi czas konsekwentnie ja mówiłem, że w tym momencie na wybory nie pójdę, bo Duda nie dał znaku, nie dał jakiegoś jasnego takiego impulsu tego, że coś naprawdę chce zrobić, niż tylko urzędować i bawić się prezydenturą. Bo to do tej pory widziałem, nie? Jakieś... A, szkoda gadać.
I tak jak ciebie rozumiem, te najbliższe wybory to nie jest jakby front tej walki cywilizacji.
No oczywiście, że w niewielkim znaczeniu jest, ale to powiedział pan Lipiński bardzo jasno niedawno, że zadaniem Układu Okrągłostołowego jest to, żeby prawdziwa, patriotyczna prawica się w Polsce nie odrodziła. I niestety pan Duda do tej pory pilnował też tego okrągłostołowego postanowienia, że mogą tylko rządzić socjaliści bezbożni i socjaliści pobożni. Na zmianę. Ale dalej muszą być to socjaliści zorientowani na globalistyczne cele Watykanu i Berlina do spółki z komuchami, którzy płacą z Pekinu.
Mówiłeś o potrzebie wolnych mediów, konkurencji wśród ośrodków medialnych, jak i konkurencji wśród kościołów. Teraz zapraszamy Was na rozmowę z Jakubem Pankowiakiem, pokrzywdzonym przez księdza pedofila, bohaterem filmu Sekielskich Zabawa w chowanego. I wracamy już za kilkanaście minut. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Nazywam się Kornelia Chojecka, a naszym gościem jest ponownie Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa w chowanego. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Jak dowiedzieliśmy się z filmu Braci Sekielskich, byłeś molestowany przez księdza, którego krył. Biskup Edward Janiak. W sobotę 4 lipca w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Kościół Edwarda Janiaka. W tekście autorstwa Jonasza czytamy, że Edward Janiak, pracując w seminarium, molestował kleryków. Z tego powodu kilku księży protestowało, by został on biskupem pomocniczym we Wrocławiu w 1996 roku. To szokująca wiadomość. Jak na nią zareagowałeś?
No, dla mnie to również jest szok. Jeśli te informacje się potwierdzą, to jakby zachowanie biskupa Janiaka wobec księdza H wiele nam wyjaśnia. Oczywiście trudno wyrokować i na podstawie jednego artykułu nie chciałbym oferować opinii, bo czy wyroków. Wydaje mi się, że sprawę trzeba należycie zbadać. Tym bardziej, że jakby interesowałem się biskupem Janiakiem od dłuższego czasu i nigdy takie informacje do mnie nie dochodziły, więc byłbym bardzo delikatny w osądach. Jeśli to się rzeczywiście potwierdzi, znajdą się osoby poszkodowane, czy znajdą się jakieś dokumenty, które o tym mówią, no to mamy jeszcze większą aferę niż myśleliśmy, niestety. No i obraz biskupa Janiaka nieco się zmieni. Nie tylko z człowieka, który ukrywał przestępstwa seksualne, ale sam ich dokonywał, ale nie lubię na podstawie jednej informacji wyciągać takich wniosków i liczę na to, że będzie jakaś kontynuacja w tej sprawie i że dokumenty lub nagrania ujrzą światło dzienne i wtedy będzie można wypowiadać się na ten temat szerzej.
Jak myślisz, dlaczego ten szokujący artykuł nie wzbudził sensacji w sferze publicznej? Przecież sprawą biskupa Janiaka Polacy żyją od premiery filmu Zabawa w chowanego. Tutaj poważne oskarżenie i cisza.
Mhm. Dlatego, że zajmuje się tym pewnie jedna gazeta. Nie dotarło to do większości mediów, być może dlatego, że może nie są to informacje na tyle wiarygodne, żeby je powtarzać. Dlatego uważam, że trzeba poczekać z wyrokami, bo wydaje się, że sprawa jest bardzo, bardzo delikatna. Natomiast jeśli chodzi o samego biskupa Janiaka, to mam wrażenie, że jego zachowanie było na tyle złe przez ostatni czas, że już chyba niewiele jest w stanie zdziwić opinię publiczną, nawet fakt, albo przynajmniej informacja o tym, że również dopuszczał się przestępstw.
Watykan zlecił dochodzenie w sprawie kolejnego biskupa Tadeusza Rakoczego. Jak informuje Gazeta Wyborcza, złożono doniesienia na innych hierarchów. Biskup Stanisław Napierała, biskup Jan Szkodoń. Czy to dopiero początek listy według ciebie?
Moim zdaniem tak, to dopiero początek. Niestety dziś na światło dzienne wychodzą sprawy, które powinny być załatwione już bardzo dawno, dlatego mamy kumulację tych przykrych historii i wydaje mi się, że tych biskupów będzie niestety na tej liście o wiele więcej. Z tego, co ja się orientuję i z czego się dowiedziałem też z przestrzeni medialnej, to w tym momencie około 10 biskupów, przeciwko 10 biskupom są prowadzone sprawy w Watykanie, więc mamy tutaj, wydaje się, moment przełomowy. Natomiast przypuszczam, że będą pojawili się następnie, dlatego że jest to moment taki zwrotny i wszystkie trupy z szafy wylatują i ci biskupi, którzy rzeczywiście są winni krycia przestępstw seksualnych przez swoich podwładnych, no będą musieli się z tą przeszłością zmierzyć. Ale myślę, że za kilka lat ten problem zniknie i następcy no, będą się zachowywać o wiele lepiej i przynajmniej nie będą popełniać tych samych błędów, co poprzednicy.
Dlaczego według ciebie teraz został zdjęty ten parasol ochronny nad biskupami? Czy to zasługa filmów braci Sekielskich, czy też jest może inny powód?
Myślę, że powodów jest bardzo dużo. No, jeden podstawowy to na pewno filmy braci Sekielskich i nagłaśnianie tych spraw przez dziennikarzy. Jesteśmy obecni w przestrzeni medialnej jako poszkodowani. Mamy możliwość wypowiadania się i w tym momencie bardzo trudno zamknąć nam usta. W pewien sposób uzyskaliśmy, będąc osobami znanymi z imienia i nazwiska i mówiącymi o swoich krzywdach, w pewien sposób uzyskaliśmy taki immunitet ze strony kościelnej i trudno nas zaatakować. W związku z tym im większa nasza aktywność, tym większy problem niektórych biskupów. Także myślę, że to jest jakby też jeden z elementów. Kolejny element to chyba taki, że duchowni powolutku zaczynają sobie uświadamiać, że nie tędy droga. Również hierarchowie kościelni, tacy jak prymas Polak, czy arcybiskup Ryś, czy młodsi biskupi, czy pomocniczy biskupi, tak jak biskup Damian Musko z Krakowa, to są ludzie, którzy naprawdę chcą rozstać się już z tą straszną przeszłością i tworzyć nową, realną rzeczywistość. Myślę, że tak naprawdę też dzięki ich zachowaniu mamy do czynienia z tymi postępowaniami przygotowawczymi, ewentualnymi procesami, które będą się toczyły wobec biskupów mających na sumieniu krycie przestępstw seksualnych, ale przypuszczam, że przyjdzie czas na inne rzeczy, bo na razie rozpoczynamy od przestępstw seksualnych wobec dzieci, a myślę, że trzeba byłoby jeszcze kontynuować to i mówić o przestępstwach seksualnych wobec dorosłych, wobec zakonnic, o innych przestępstwach, które pojawiają się w Kościele, czy nadużyciach ze strony duchownych, bo jest ich niestety mnóstwo. Jako pracownik kościelny miałem okazję ich zaznać, więc wiem, jak to wygląda od środka. Myślę, że wiele czynników składa się na te decyzje w Watykanie.
Tak jak powiedział Marek Sekielski na antenie naszej telewizji, dość z dyktaturą świętych krów w Polsce. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński w rozmowie z Polityką na początku lipca powiedział, że żadnego przełomu nie będzie, bo tu nie chodzi o dymisję jednego czy drugiego biskupa. Przecież na jego miejsce może przyjść ktoś jeszcze gorszy. Tu chodzi o konieczność rewolucji moralnej, zmianę sposobu sprawowania w Kościele. A tego się nie spodziewam. Czy ty, Jakubie, spodziewasz się przełomu w Kościele katolickim?
trudno wchodzić w polemikę z księdzem profesorem Kobryńskim. Jest to doświadczony człowiek i o ogromnej wiedzy. Natomiast mam wrażenie, że żył w czasach, gdzie rzeczywiście można było myśleć, że nie nastąpi żaden przełom. Myślę, że dziś mamy nieco inną sytuację, być może nową dla profesora Kobryńskiego, i być może z tego powodu wyciąga takie pesymistyczne wnioski. Oczywiście pewnie będzie miał niestety rację, aczkolwiek jestem marzycielem i mam wrażenie, że to właśnie jest przełom, bo pierwsza rzecz to mamy procesy, czy przynajmniej postępowania przygotowawcze wobec biskupów, którzy być może popełniali przestępstwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że mówimy o tym już publicznie. Trzecia rzecz, że mamy swoje miejsce w mediach katolickich i możemy jakby podejmować dyskusję też ze stroną hierarchiczną. To są bardzo ważne elementy, których wcześniej nie było. Czwarta rzecz to biskupi, którzy jawnie popierają nasze działania, czy działania ludzi, którzy chcą po prostu dobra dla osób pokrzywdzonych i chcą, żeby ten system się zmienił. Kolejna sprawa, poszczególni księża szeregowi, którzy zaczynają nas dostrzegać i zmieniać swoje postępowanie. Także tutaj się zgodzę, że oczywiście nie będzie rewolucji, ale myślę, że będzie ewolucja i to postępująca o wiele szybciej niż dotychczas. Także z jednej strony zgadzam się z księdzem profesorem, a z drugiej strony myślę, że jednak coś się już zmieniło, a będzie zmieniało się jeszcze bardziej.
Mówisz o ewolucji zamiast rewolucji, ale jakich konkretnych zmian, tych pozytywnych, się spodziewasz w polskim Kościele katolickim?
Spodziewam się przede wszystkim zmiany myślenia poszczególnych wiernych. Myślę, że żyjemy w czasach dostępu do informacji bardzo szybkiego. Wiemy bardzo dużo o negatywnych zachowaniach księży. Tym samym te informacje dochodzą do wiernych i przestajemy patrzeć na księży jak na osoby święte, tylko patrzymy na nich jak na ludzi. Zdajemy sobie też sprawę, z jakimi problemami mierzą się na co dzień, będąc ludźmi samotnie mieszkającymi na plebaniach czy wikariatach, robiącymi to, czym się zajmują. To wszystko jest wbrew pozorom bardzo, bardzo trudne, mimo relatywnie wygodnego życia. Myślę, że ich problemy są o wiele większe niż poszczególnego wiernego. Także myślę, że to jest pierwszy krok, którego się spodziewam i który już widzę następuje. Drugi to zmiana mentalności księży i nie patrzenie na wszystkich wiernych z góry jako ktoś lepszy, jako jakiś nauczyciel, tylko patrzenie po prostu na wiernych jak na współbraci. Myślę, że to chyba jedna z podstawowych zasad Ewangelii, że wychodzimy do drugiego człowieka i wyciągamy do niego rękę w potrzebie. Kolejna rzecz jest taka, że mam wrażenie, że zaczynamy przyjmować w Kościele osoby inne niż ogół. Tego też brakowało dotychczas. Nie patrzymy już na osoby pokrzywdzone jak na atakujących. Patrzymy też w stronę osób wykluczonych. I wydaje mi się, że młodzi księża, którzy dopiero wchodzą powoli w ten system, zmieniają go od środka.
Bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. Na gorąco był z nami Jakub Pankowiak, bohater filmu Zabawa wchowanego. Dziękuję Ci za udział.
Bardzo dziękuję.
I do zobaczenia następnym razem.
Do zobaczenia.
Tak jak słyszeliście przed chwilą, Jakub Pankowiak jest w zasadzie optymistyczny, jeśli chodzi o zmiany w polskim Kościele katolickim. Chciałam przytoczyć wypowiedź księdza profesora Kobylińskiego, który twierdzi w rozmowie z Polityką, że to, że padło na biskupa Janiaka, to przypadek, że mogło być wielu innych na jego miejscu i że są grubsze sprawy. Jakub Pankowiak wspomina też, że toczy się w Watykanie 10 spraw przeciwko biskupom polskim w Kościele katolickim. Czy według Ciebie rzeczywiście sprawa biskupa Janiaka to był przypadek i są grubsze sprawy, pastor Paweł Chojecki?
No to oczywiste. Zresztą jak mówi tu autorytet ksiądz profesor, no to gdzież mi tu sprzeciwiać się, on wie, dużo, dużo lepiej niż ja, patrząc z zewnątrz. Także myślę, że biskup Janiak jest jakimś tam marginalnym biskupem, znaczy w sensie nie z pierwszej ligi, no i dlatego został, że tak powiem, rzucony na żer.
Kozioł ofiarny.
Dokładnie, to jest kozioł ofiarny polskich hierarchów. Niech już się tam na tym Janiaku pastwią, a my tym razem uciekniemy do przodu i będziemy udawać tu sprawiedliwych.
Dlaczego Watykan teraz się za to bierze? Można powiedzieć publicznie.
Jeszcze tylko dodam jedno zdanie. Myślę, że większość biskupów, gdybyśmy ich ocenili takimi normalnymi normami sprawiedliwości, to powinna być oskarżona o przestępstwa nawet, a nie tylko, że postępowali nieetycznie. Nie? Na przykład zdrada stanu, nie? To co biskupi zrobili w stosunku do Putina w 2012 roku, to są przestępstwa ogromnego kalibru, a to są tylko to co wiemy, wiecie, to co widzieliśmy, można powiedzieć tak na zewnątrz, a to co się działo w tych kuriach, knuriach, kiedy ich tak nazywam, z obrzydzeniem patrząc na to środowisko, to tutaj myślę, że jeszcze długo nie będzie żadnego takiego obiektywnego śledztwa i niezależnie, czy będzie rządziła opcja ta Trzaskowskiego czy Dudy.
Mamy opcja... rządy Prawa i Sprawiedliwości, a to wszystko
nic
dzieje się,
nie stało.
Się teraz. Zobaczcie, jak tu mówić o cywilizacji chrześcijańskiej?
Tu rozgrywka tych dwóch filmów, Sekielskich i telewizji pisowskiej, nie? Że Sekielscy pokazali pedofilię i krycie tej zbrodni przez hierarchów katolickich. No i w tym samym czasie praktycznie odpowiedź ze strony środowiska Dudy.
Pedofilia wśród celebrytów.
Dokładnie. Czyli Duda będzie ochraniał pedofilii w sutannach, a Trzaskowski będzie ochraniał pedofilii w środowiskach elitek.
I to ma być Chrystus kontra
warszawkowskich. Także ja tego nie kupuję. Pedofilia jest zbrodnią i niezależnie kto ją popełnia, należy po prostu bardzo radykalnie się z tym rozliczyć i rozprawić. Nie? I tutaj to jest ogromny grzech tej strony pisowskiej, że pobłaża Kościołowi katolickiemu, dlatego w tych dwóch postulatach konkurencja mediów prawdziwa, a nie monopol TVPiS i dyskryminowanie wszystkich, którzy mówią prawdę w Polsce i brak mieszania się państwa do kościołów, czyli brak uprzywilejowanej pozycji kościoła rzymskokatolickiego. To są dwa fundamenty. Duda nic nie zrobił w tej sprawie. Troszeczkę dzisiaj tam ponarzekał na wczoraj wieczorem, dzisiaj to się ukazało, na TVPiS, że to taki łup polityczny, no i on 5 lat to wiedział, ale nic nie powiedział.
Cóż zrobić? Mnie osobiście bardzo interesuje, zastanawia fakt, że nastąpiła cisza po artykule w Gazecie Wyborczej autorstwa Jonasza Kościół Edwarda Janiaka, w którym czytamy, że Edward Janiak, pracując w seminarium, molestował kleryków i z tego powodu kilku księży protestowało, kiedy miał zostać on biskupem pomocniczym we Wrocławiu w 1996 roku. O tym czytaliśmy kilka dni wcześniej w artykule w Polityce. Emerytowany ksiądz powiedział, że wszyscy w episkopacie wiedzą, że Janiak to wychowanek i protegowany kardynała Gulbinowicza. Mówi o księżach, którzy protestowali, żeby został on biskupem pomocniczym. Dodaje, że były różne zarzuty, wśród nich były te natury, że tak powiem, obyczajowej, związane z pracą przyszłego biskupa w seminarium. To jeszcze była taka wypowiedź enigmatyczna, a 4 lipca w Gazecie Wyborczej mamy informację jasną i cisza. Dlaczego?
Cisza. No, dwa powody. Pierwszy, który już omówiliśmy, Janiak został rzucony na pożarcie. Teraz trzeba by się wziąć za Gulbinowicza i tych wszystkich, którzy kryli Gulbinowicza. Nie? To jest pierwszy powód, już omówiliśmy. Drugi powód. Pamiętacie Państwo taki film o pieniądzach Solidarności? Czy czasem arcybiskup Gulbinowicz tam nie wystąpił jako kasjer? To teraz już wiecie. A teraz premier Morawiecki to właśnie we Wrocławiu kupił od parafii bardzo intratną działeczkę, którą wcześniej, że tak powiem, przy akompaniamencie SB przekazano kościołowi, a kościół wybranym sprzedawał te działki i biedny student miał 700 tysięcy złotych. To są wszystko historie komunistyczno-katolickiej zmowy Okrągłego Stołu. I dlatego w tym momencie już dalej nikt nie pójdzie. Janiaka rzeczywiście poświęcą, ale całego systemu zbrodni katolickiej nie ruszą.
Czyli za głęboko nie można kopać.
Za głęboko nie można, bo trzeba by zmowę katolicko-biskupio-kiszczakowską, biskupio-jaruzelską zmowę trzeba by teraz ruszyć. Aneks do raportu WSI. Kaczyński powiedział, ja czytałem wam wara, bo wam to zaszkodzi, jakbyście to wiedzieli. No to są dzisiejsze słowa Kaczyńskiego. No to macie. Skumbria w to macie. Bez wywrócenia Okrągłego Stołu, bez likwidacji uprzywilejowanej pozycji Kościoła katolickiego w Polsce, nie ma mowy o wolnej i sprawiedliwej Polsce. A te wybory w tej materii niczego nie zmienią.
W tym kontekście komentarz naszego widza, dziękujemy serdecznie. Remko, ja przez te lata prezydentury Dudasza nie zauważyłem poprawy bytu Polaków, nie ujawnił aneksu WSI, nie przeprowadził reformy sądownictwa itd.
Tak, i towarzysze generałowie, niezależnie który wygra, i na jednego, i na drugiego mają haki. I żaden nie podskoczy. No, chyba to, co mówiłem wcześniej, nawrócenie do Jezusa Chrystusa. To oczywiście każdemu polecam, nawet Trzaskowskiemu.
Za chwilę apokalipsa to nie fikcja. Wacław Wielki, stare esbeki oraz ci, którzy z nimi pracowali dzisiaj, twierdzą, że bardzo dobrze, że był okrągły stół, bo inaczej krew by się polała. A ja się pytam, czyja to krew by się polała? Esbeków i ich popleczników? Pyta nasz widz.
Trzeba by zrobić tak zwaną drugą Norymbergę. No i jeśli tam Sąd Wolnych Polaków zdecydowałby o karze śmierci, no zależy jakie zbrodnie, czy biskupów, czy tych zbrodniarzy komunistycznych wyszłyby na jaw. Myślę, że większość to jednak byłyby wyroki ciężkiego więzienia. Także gruba kreska to było uchronienie komunistów przed zdaniem odpowiedzialności przed narodem za swoje zbrodnie. Za to ponoszą odpowiedzialność katolicy hierarchowie. Od najmniejszego do największego w Watykanie.
To nasz ostatni program przed ciszą wyborczą, więc poproszę Cię na koniec o ostatnie słowa przed wyborami do naszych widzów.
No, myślę, że Duda jednak wygra, choć o włos. Choć o włos, tu każdy głos będzie się teraz liczył. W tej końcówce kampanii Duda był trochę lepszy, bo rzeczywiście poszedł we właściwym kierunku. Edukacja domowa, zwrot w kierunku UPR-u, zaproszenie tutaj przez część, to jeszcze nie sam Duda, ale już pisowcy Bartosza Józwiaka zapraszają. Także ten postulat takiego jakiegoś nowego rozdania, budowania jakiejś takiej siły patriotycznej ponad tymi dotychczasowymi partyjnymi korytami, to jest na plus dla Dudy. Czy to są tylko hasełka? Dowiemy się już za parę dni. Czy to tylko była podpucha, żeby takich ludzi jak my, czy podobni nam złapać, żeby jednak poszli i tam z zaciśniętymi zębami, z zatkanym nosem w maseczce zagłosować na Dudę? Mówię, dowiemy się za chwilę, nie? Także pod względem deklaracji słownych, to powtarzam wielokrotnie, no Duda jest oczywiście dużo, dużo lepszy. Pod względem jakiegoś takiego ideowego antuażu, no też to jest wskazanie na Dudę, ale to, że nic nie zrobił, to, że nie ruszył tych katolicko-komunistycznych imponderabiliów, przez które jesteśmy w niewoli, no to na minus i tu myślę, że każdy teraz musi się modlić o mądrość. Ja nie powiem wam ani co ja zrobię, ani nie powiem wam co wy macie zrobić. Sytuacja jest zbyt trudna, bo oczywiście no, odrzucam głosowanie na Trzaskowskiego, to jest wybór niegodny, ale praktycznie no, największa teraz batalia taka duchowo-umysłowa to jest, czy w ogóle zaangażować się w ten często pozorny konflikt, bo jedna i druga strona to jest strona okrągłostołowa, tylko można powiedzieć kant Okrągłego Stołu jest nieco inny. To już każdy musi rozsądzić. Bardzo was proszę o nie kierowanie się jakimiś emocjami, czy takimi, można powiedzieć, dykteryjkami politycznymi, że poprzemy tego, to się będą żarli i tak dalej.
Chodzi nam o Polskę.
Chodzi o coś więcej, dlatego każdego proszę wierzących o modlitwę głęboką, o mądrość, co zrobić, jakimi czynnikami się kierować. Przypominam, że tu jest jeszcze sprawa pandemiczna, weźcie pod uwagę to, co jest, co się dzieje na waszym terenie. Przecież były komisje, gdzie wykryto zarażenie i tak dalej. Pomyślcie o tym, jeśli macie tam 70, 60, 80 lat, też o swoim zdrowiu, a nie o dobrostanie Kaczyńskiego czy Morawieckiego, który was chce posłać i mówić, że to nic nie grozi, idźcie starzy, głosujcie, weźcie pod uwagę też swoje zdrowie, bo wasza mądrość jest potrzebna Polsce, a nie tylko jakieś głosy wyborcze. Jeśli ktoś zobaczy jasno, że tu powinien zareagować, że tu jednak lepszy jest Duda, że on coś zmieni, no to niech idzie i zagłosuje na tego Dudę, ale niech to nie będzie wytworem takiej tej szczujni emocjonalnej, czy jakichś takich prostych uproszczeń, że to jest dobry, a ten jest zły. Nie, obaj są źli, tak bardzo generalnie oceniając, i to wykazałem merytorycznie wielokrotnie. Może jeden jest trochę lepszy, ale czy to jest powód, żeby dać mu mandat na drugą kadencję, kiedy w pierwszej niewiele albo nic nie zrobił? No to już każdy musi osądzić. Nie wierzcie w te dykteryjki, układanki na papierze, że tu właśnie zrobimy prezydenta z tego, no to teraz PiS tam coś zrobi tak czy śmak, sytuacja jest dużo poważniejsza. Tym, którzy z kolei nie wierzą w Boga, no to macie trochę trudniej, nie? No bo nie możecie się modlić. Znaczy, no możecie, ale chyba nie wybierzecie tego no tej mojej rady. Popatrzcie na owoce. To jest test Jezusa, który nawet niewierzący mogą bez jakiegoś uszczerbku dla swojego intelektu zastosować.
No konkretne rezultaty pracy, o tym też mówi redaktor Hanna Shen często, że tak patrzy się na polityków na Tajwanie.
Oczywiście. Praca Trzaskowskiego, no to jest porażka, tu nie ma o czym gadać. Tu myślę, że żaden z naszych widzów nie rozważa poważnie tego. Czy praca Dudy dała jakieś wymierne owoce Polsce? Na tyle duże, żeby mu ten mandat zaufania przedłużyć. To takie pytanie sobie zadajcie. Jeśli znajdziecie, to idźcie, poprzyjcie Dudę. Jeśli nie, zostańcie w domach.
Wspomniałeś o pandemii koronawirusa. Wczoraj mieliśmy program specjalny Fakty i mity na temat COVID-19 i jest już artykuł na stronie idzpodprat.pl, czy w Polsce kończy się epidemia koronawirusa. Podawajcie dalej również w trakcie ciszy wyborczej. Niech wybrzmi głos medyków, którzy mówią o faktach, a nie o mitach. Dziękuję bardzo. To był program Idź pod prąd, dogrywka. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy, że byliście z nami, a teraz zapraszamy Was na klip Apokalipsa to nie fikcja. Do zobaczenia.
Apokalipsa to nie fikcja. Katolicy na każdej mszy odmawiają tak zwane wyznanie wiary. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jednak tylko niewielu Polaków poważnie traktuje te słowa. Jak to więc możliwe, że ludzie, którzy co tydzień mówią o powrocie Jezusa i związanym z tym końcu świata, na co dzień żyją tak, jakby o tym nie słyszeli? Podstawowym tego powodem jest ignorancja. Polacy są biblijnymi analfabetami. Zresztą sprawdź siebie, kiedy ostatnio poświęciłeś czas na samodzielne czytanie Biblii.
To z badań procesów, które są w toku, wyszła wizja, którą w przenośni, a być może niestety dosłownie trzeba nazwać apokaliptyczną. Apokalipsa pojawiła się nam na horyzoncie rozważań w wyniku złożonej ścieżki dociekań.
Apokalipsa to nie żart. Apostoł Piotr powiedział, że w przyszłości ludzie będą wyśmiewać perspektywę końca świata i powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię.
To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy, pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych rządz i będą mówili, gdzie jest obietnica Jego przyjścia. Drugi list Piotra, rozdział 3, wersety 3 i 4. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Czy znamy datę końca świata? Jezus bardzo jasno zapowiadał swoje ponowne przyjście na ziemię i koniec świata. Na przykład.
A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, werset 20. Zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Apokalipsa, rozdział 22, werset 20.
Choć Jezus nie podał konkretnej daty swojego powrotu, to był świadomy, że Jego uczniowie będą umieli rozpoznać bliskość tego wydarzenia.
Tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25.
Jak rozpoznać znaki zbliżania się apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną i nie ujdą.
W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje.
Komisja chce m.in. wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ – praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś, co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżę Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga, zjednoczeni we wspólnym wysiłku, zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa elita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa, wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej. Powstanie świeckiego państwa Izrael oraz zawarcie z nim międzynarodowej umowy pokojowej obejmującej budowę nowej świątyni żydowskiej w Jerozolimie. Część tej świątyni będzie przeznaczona dla innych religii. Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka.
My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój, potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata, arki braterstwa.
W sferze gospodarki Biblia zapowiada przeniesienie centrum gospodarki światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód, w okolice starożytnego Babilonu, dzisiejszy Irak. Całkowitą kontrolę wymiany gospodarczej za pomocą zaczipowania całej ludzkości. Przykład tej tendencji widzimy już w Polsce. Oto nowy e-dowód osobisty z chipem na czole. Odnośnie społeczeństwa Biblia zapowiada niespotykany w historii upadek moralny całej ludzkości, cechujący się przede wszystkim dewiacjami seksualnymi i buntem dzieci wobec rodziców. Powszechną głupotę i odwrócenie się od prawdy. Pogardę dla życia ludzkiego i handel organami. Choć już widać, że te straszne oznaki końca naszej cywilizacji są coraz wyraźniejsze, trwa jednak jeszcze czas łaski. Co to oznacza? 2000 lat temu Jezus Chrystus zapłacił na krzyżu karę za wszystkie twoje grzechy. Jezus chce cię uratować od wiecznego piekła, do którego zmierzasz z powodu swoich grzechów. Jeśli więc chcesz pójść do nieba, musisz Zgodzić się z Bogiem, że jesteś grzeszny, jedyne na co zasługujesz, to wieczne potępienie w piekle. Odrzucić wszelkie fałszywe drogi zbawienia, którymi dotychczas podążałeś, na przykład próbę zasłużenia na zbawienie przez bycie dobrym człowiekiem czy chodzenie do kościoła. Uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który przyjął postać człowieka, przeżył bezgrzeszne życie i dobrowolnie poszedł na krzyż, by umrzeć za twoje grzechy, a trzeciego dnia zmartwychwstał. Osobiście poprosić Jezusa, by przebaczył ci wszystkie grzechy i dał ci życie wieczne. Możesz poprosić Go o to w każdej chwili, na przykład tak. Boże, wiem, że grzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na Twój gniew. Uznaję, że Jezus wziął na siebie karę, na którą sam zasłużyłem. Nie chcę już dłużej żyć w grzechu i wołam do Ciebie, Panie Jezu, byś mnie zbawił. Obmył swoją krwią i na zawsze zamieszkał w moim życiu. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę, przebaczenie oraz dar życia wiecznego. Chcę być Twój na zawsze. Amen. Bóg traktuje Cię bardzo poważnie. Dał Ci wolną wolę. Możesz wybrać trwanie w buncie wobec Niego i ponieść tego konsekwencje w piekle. Jeśli przyjdzie Ci żyć w pokoleniu czasów ostatecznych, zasmakujesz dodatkowo rządów diabła. A będzie to dużo ostrzejsza jazda niż w filmie Czas Apokalipsy. Możesz też już dziś odebrać od Jezusa przygotowaną specjalnie dla Ciebie miejscówkę, bilet do nieba. I bez strachu obserwować coraz straszniejszą rzeczywistość społeczno-polityczną na ziemi. Skontaktuj się z najbliższym kościołem biblijnych chrześcijan.
To jest największy nasz atut, jeśli chodzi o naszą telewizję. Że my znamy przyszłość. Nie na podstawie tylko analizy wydarzeń. My znamy przyszłość, ponieważ Bóg już ją objawił w swoim słowie.
Należę do tego grona osób, które w pewnym momencie życia podjęło drastyczną decyzję, a mianowicie porzucenia wiary swoich ojców. Dlaczego? Ponieważ wymagał tego ode mnie Jezus Chrystus.
Czy Kościół katolicki jest Kościołem Jezusa Chrystusa? Czy Kościół, w którym papieże, wszyscy biskupi praktycznie, masa księży i wierni biorą udział w krzywdzeniu niewinnych dzieci, może być nazwany Kościołem Chrystusa?
Chcę zachęcić. Nie czekajcie, aż jest za późno, bo będzie czas, gdy jest za późno. Bierzecie Chrystusa, idźcie na kolana przez Chrystusa, dajecie Go chwała, dajecie wasze życie Chrystusa. I tak będziecie Jego i On będzie wyczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze na końcu.
Oglądaj telewizję Idź Pod Prąd. Codziennie na żywo o 13:00 nowe informacje o zbliżającej się apokalipsie. Uwaga! Jeśli ta ulotka wpadła Ci w ręce po masowym zniknięciu chrześcijan na całym świecie, wiedz, że znalazłeś się w czasie apokalipsy. Skończył się czas łaski, czyli darmowego zbawienia przez szczere zawołanie do Jezusa. Masz jednak jeszcze szansę. Będzie trudno. Będziesz cierpiał, ale jest nadal ratunek w Jezusie. Poproś Go o zbawienie. Koniecznie przeczytaj Apokalipsę, ostatnią księgę Biblii i pod żadnym pozorem nie przyjmuj znamienia, chipa, na czoło lub na rękę, bo to oznacza wieczną śmierć.